Dziś jutro dokonamy takiej panoramy przez te wszystkie perykopy, przepowieści od rozdziału 19 aż do rozdziału 26, gdzie znowu jest mowa, gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, zapowiada tańce Eucharystii i Nowego Przymierza w krzyżu i zmartwychwstaniu. Przewertujemy, przelecimy, a zatrzymamy się nad perykopą, która mówi o tym, że Jezus w pewnym momencie przez miłujących ojczyznę Żydów został wystawiony na próbę pytaniem, czy wolno płacić podatek. Podatek w narodzie, który jest w przymierzu z Bogiem prawdziwym, w którym Bóg jest królem i władcą. Czy wolno wobec tego Cezarowi płacić? Ale na tym skończymy. Natomiast, żeby zrozumieć tę część Ewangelii Mateusza, to trzeba przypomnieć, że jest to odpowiednik Księgi Powtórzonego Prawa. Księga ta jest napisana na schemacie zawierania przymierzy w starożytności, czyli wszystkie te perykopy, wszystkie te przypowieści mówią o nowym przymierzu. Trzeba je interpretować, co nam da, jakie dobra da w wielu, wielu, wielu dziedzinach fakt, że Jezus zrealizuje nowe przymierze. I tak rozdział 19, który znowu zaczyna się od słów, gdy Jezus dokończył tych mów, pojawiają się uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy mówią, co ty sądzisz o tym, że Mojżesz pozwala dawać list rozwodowy swoim żonom. Wiedzieli, że Jezus przez odpowiedź może stać się bardzo niepopularny. Cały czas chodziło o to, żeby zniszczyć popularność Jezusa. I Jezus poprzez słowa, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, mówi, przez moje przymierze, a ja w momencie stanie się człowiekiem, już to przymierze zainaugurowałem. Ja z moim przymierzem z krzyża i zmartwychwstania chcę być we wszystkich małżeństwach. Chcę być w waszych małżeństwach z mądrością i mocą mego przymierza z krzyża. Wtedy będziecie szczęśliwi. Wtedy ja partnerów sobą uzdrowię, napełnię i będzie możliwe nierozerwalne małżeństwo, tak jak Bóg to planował od początku. Druga perykopa o bogatym młodzieńcu, który wierzy w Jezusa Chrystusa, podziwia go, ale jest bardzo bogaty. Jezus go powołuje. Niestety ów młodzieniec nie przyjął propozycji, żeby to, co ma, rozdał ubogim, a poszedł za Jezusem jako Mesjaszem, skoro w Niego wierzy. I katecheza jest taka, dopiero przymierze ze mną sprawia, że człowiek się czuje tak bogaty dziedzictwem życia wiecznego, że jest zdolny pójść za Jezusem. Liczy się bogactwo, które wam proponuję w moim nowym przymierzu, krzyżu i zmartwychwstaniu, bogactwo głębina ludzkiego ducha. Wtedy ono nie więzi człowieka w stosunku do planów bożych. Druga perykopa, trzecia perykopa. Przypowieść o rolnikach winnicy. Mowa jest o tym, że właściciel winnicy dość, chciałoby się powiedzieć, przekornie wynagradza pod koniec dnia. W czasach Jezusa grona dojrzewały tuż, tuż przed porą deszczową. I trzeba było naprawdę się spieszyć, żeby winne grona, już dojrzałe, w pełni, zebrać przed porą deszczową, bo inaczej by zmarniały. Pracowało się od świtu do nocy. Kto miał duże winnice, najmował. I przypowieść mówi o tym, że właściciel winnicy przyjmuje robotników, którzy stoją na rynku, a na rynku stawali bezrobotni, czekając na najem. Nawet ci, którzy przyszli godzinę przed zachodem. Idź, i ty. I o dziwo, rządcy mówi, a teraz wypłać po denarze, bo to była dniówka za dzień pracy, poczynając od ostatnich aż do pierwszych. Ci, którzy pracowali tylko godzinę, otrzymali po denarze. Ci, którzy przyszli pierwsi, cały dzień harowali, też po denarze. No i są niezadowoleni, szemrają. Na to właśnie pan winnicy odpowiada, przecież umówiłeś się ze mną za denara. To, że jestem dobry, nawet dla tych, którzy jedną godzinę pracowali, co tobie do tego? Sens przypowieści jest taki. Denar jest symbolem dnia, a dzień jest symbolem zmartwychwstania. Że Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu wszystkich zrówna z sobą. I pierwszych, a więc Żydów, i pogan. Czyli nie to zapewni człowiekowi niebo, co człowiek uczynił dla Boga, tylko co Bóg w Jezusie Chrystusie uczynił dla każdego człowieka. Oczywiście będzie inna przypowieść, która później powie, że stopień chwały w niebie będzie uzależniony od tego, jak ty gospodarujesz tym denarem i je ty z siebie dajesz. Ale myśl jest taka, w miłości Bożej wszyscy są zrównani. Nie ma pierwszych, nie ma ostatnich. W sercu Boga Ojca wszyscy są równi. Niebo nie jest dlatego, że ja zasłużyłem, tylko dlatego, że Bóg w Jezusie Chrystusie mi go daje w krzyżu i zmartwychwstaniu. Perykopa czwarta. Mowa jest o synach Zebedeusza. Dwóch synach. Ale wcześniej jest mowa o trzeciej zapowiedzi na imię zmartwychwstania. I ona, ta trzecia zapowiedź zarówno odnosi się do przypowieści o robotnikach winnicy, jest jakby interpretacją, dlaczego jest to zrównanie wszystkich, ale też ta zapowiedź, trzecia zapowiedź męki zmartwychwstania dotyczy dwóch synów Zebedeusza, którzy chcieli się dostać na pierwsze kluczowe krzesła, jak Jezus obejmie jako Mesjasz tron w Jerozolimie, jak mniemano. Jezus tej odpowiedzi synom Zebedeusza, Janowi i Jakubowi, którzy chcieli posłużyć się swoją matką, żeby uzyskać te przywileje, mówi tak. Myślenie o sobie jest kalectwem. Można i za mną, i myśleć o sobie. I to jest kalectwo. Dlaczego? Dlatego, że ja Bóg zszedłem na ten świat po to, by tak wywyższyć w krzyżu i zmartwychwstaniu każdego człowieka, że już większym on być nie może. Idąc za mną, nie myślcie o sobie. O waszej wielkości ja myślę z Ojcem. A oczywiście tego myślenia o sobie w życiu i chrześcijan, a zwłaszcza kapłanów, biskupów, to już nie powiem. Wolę przemilczeć, jak bardzo myśli się o sobie i to jest kalectwo. To jest perykopa czwarta. Perykopa piąta mówi o wjeździe Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Wcześniej jest mowa o dwóch niewidomych spod Jerycha uzdrowionych przez Jezusa Chrystusa. Niewidomi wołają synu Dawida, czyli rozpoznali w nim Mesjasza. Jedzie do Jerozolimy, gdzie już arystokracja intelektualna, duchowa Izraela nie rozpoznaje w nim, że jest bardziej niewidoma niż ci nieszczęśliwi spod Jerycha, że to już jest sprawa złej woli, ich nieprzyjęcie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, gdy przez uroczysty wjazd do Jerozolimy wyznaje: tak, to ja jestem Mesjaszem, nie prorocy zapowiadali. Wjeżdżam do Jerozolimy, wiedząc, że Jerozolima mnie odrzuci jako Mesjasza, bo tak naprawdę mój uroczysty wjazd będzie w zmartwychwstaniu do tych świątyń, jakimi są ludzie, wnętrza ludzkie, i tam w sercach ludzkich ja będę tworzył świątynię dla Boga żywego. Nie przeszkadza mi to, że jestem odrzucony tej świątyni zewnętrznej, bo to jest tylko jakby makieta, atrapa wnętrza człowieka, i ja przez krzyż zmartwychwstanie wejdę i do serc ludzkich i z nich uczynię prawdziwą świątynię, która była pomyślana od wieków przez Boga. Perykopa piąta, przypowieść o przewrotnych rolnikach. Rolników Jezus nazywa dzierżawcami. Elita Izraela sprawuje władzę, korzysta z winnicy, ma dochody z tego. Ale gdy przyjdzie winnicy, Jezus, którym dla tego, przez którego to wszystko zostało stworzone, przygotowane, jest odrzucony jak kamień, jak kamień. Cytat z Psalmu 118, wiersz 22. W tej przypowieści jest mowa o tym, że w sercach ludzkich żyje mit szatański. Bóg to taki kamień bez miłości. I Jezus w przypowieści mówi, że cierpienie, konsekwencje odrzucenia mnie, cierpienia będą kruszyć ten kamień przez całe stulecia, ponieważ Bóg wszedł na ten świat, ponieważ ma nie kamień zamiast serca, ale serce bezgranicznie pokorne i ofiarne, które chce być zmartwychwstaniem w ludzkich wnętrzach. Kolejna perykopa o uczcie królewskiej. Przymierze, które wam zaproponuję w krzyżu i zmartwychwstaniu, będzie przymierzem na poziomie zaślubin w Duchu Świętym, a Duch Święty jest miłością oblubieńczą w łonie Trójcy Świętej. Duch Święty nas włączy w oblubieńczą miłość osób Trójcy Świętej. Nowe przymierze będzie na poziomie oblubieńca i oblubienicy. Do tych zaślubin oczywiście Jezus doprowadza w historii Kościoła wiele dusz. Myślę, że w epoce Ducha Świętego to zjawisko będzie zjawiskiem bardziej powszechnym. Tak nam będzie zależało na oblubieńcu, na Jezusie Chrystusie, że zdrada będzie, chciałoby się powiedzieć, niemożliwa. Kolejna perykopa, nad którą dłużej się zatrzymamy. Pan zwani. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak podchwycić Jezusa w mowie. Poslali więc do Niego swoich uczniów wraz ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieć: nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim cię też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czy jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas rzekł do nich: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a do Boga to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Zakłopotani odeszli, ale obawiam się, że bez zrozumienia, co Jezus naprawdę powiedział. Oczywiście chodziło o potrzask. Jak powiesz, nie wolno płacić, zwłaszcza, że Cezar uważał się za Boga, no to Herodianie się tobą zajmą. A jak powiesz, wolno płacić, to zdegustuje wszystkich słuchaczy Żydów, bo oni czuli się bardzo, bardzo upokorzeni faktem, że są pod okupacją rzymską i muszą płacić podatek. To nie był wielki podatek. On bardziej uderzał w ambicje, aniżeli kieszeń. Tym bardziej, że były trzy rodzaje podatku, a tu chodziło o podatek tak zwany obywatelski, pogórny. Rodzaj symbolu, że jesteśmy poddanymi Cezara. Co Jezus tak naprawdę powiedział, mówiąc: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Co Jezus tak naprawdę powiedział? Żeby to zrozumieć, trzeba mieć w polu świadomości fakt, iż w starożytności do nich należeli też panujący w Rzymie. Jeżeli któryś obejmował władzę, któryś z nowych Cezarów, to od razu wszystkie mennice miały duży dochód, bo trzeba było przetopić pieniądze z wizerunkami poprzednika Cezara, przetopić i wytopić pieniądze, monety z wizerunkami nowego Cezara. To było regułą. A jeżeli się ci panujący częściej zmieniali, to prowadzący mennice ręce zacierali, powiedzieli: no, mamy, będziemy mieli duże pieniądze. I też to było praktykowane przez ówczesnych panujących też poza Imperium Rzymskim. Podajcie mi monetę podatkową, tak zwaną podatek pogłówny, obywatelski, symboliczny. Czujemy się poddanymi Cezara. Otóż, mówiąc, że czyj to wizerunek i napis, czyj to obraz i napis, powiedzieli Cezara, a Jezus mówiąc: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga, powiedział to. Tak jak panujący wyciska swój portret na pieniądzu, a kto ma pieniądze, ten ma władzę, tak z kolei na twarzy Cezara i na waszych twarzach Bóg wycisnął swój portret, stwarzając was na obraz i podobieństwo swoje. Czyli tym samym Jezus powiedział: Cezar nie jest Bogiem. Nie jest Bogiem. On, tak samo jak wy, podlega Bogu. Natomiast jeżeli wy, wyznawcy Boga prawdziwego, nie przyjmujecie we mnie Boga, nie rozpoznajecie po 3 latach publicznej działalności, jeżeli wy sprawy społeczne, problemy ojczyzny nie rozwiązujecie w ten sposób, że najpierw nie bierzecie, nie macie potrzeby wziąć w sobie Pana przymierza z dekalogu, a teraz we mnie, który się uwierzytelniam znakiem, że we mnie jest Bóg, to znaczy, że wy, Żydzi, wy Herodianie, pomijając Boga przymierza, też bawicie się w bogów. Też bawicie się w bogów. Wydaje się wam, że potraficie rozwiązywać problemy tego świata z pominięciem Boga. A żeby rozwiązywać poprawnie problemy tego świata, makroetyki, jak wczoraj powiedziałem, czyli problemy miłości ojczyzny, sprawiedliwości społecznej, żeby miłość ojczyzny nie była chora na bałwochwalstwo, żeby być sprawiedliwym, wcześniej trzeba w sobie zrealizować obraz Boga, to znaczy być bogatym o mądrość i miłość Bożą, czyli być w przymierzu z Bogiem prawdziwym. I wtedy, kiedy Bóg sprawuje władzę w moim wnętrzu, dopiero wtedy miłość ojczyzny jest święta i Boża. Ja przyszedłem w nowym przymierzu was uzdolnić, uleczyć waszą miłość ojczyzny, sprawy społeczne. Przychodzę, żeby przez krzyż i zmartwychwstanie być w was. I wtedy będziecie mądrze kochać ojczyznę obecną, chwilową. Nie będziecie jej kochać bałwochwalczo, podbijając inne narody. Ponieważ już w was będzie ojczyzna wieczna. Przychodzę leczyć przyczyny, dlaczego świat się tak zachowuje. Podczas gdy wy zajmujecie się objawami zła na tym świecie. Przez prawo, przez labirynt praw, konstytucji praw, objawy. Chcecie ten egoizm ludzki jakoś wziąć w ryzy, w kleszcze, ograniczyć. I to jest praca Syzyfów. Nic Syzyfa, jak wiecie, to jest człowiek, który za karę dźwigał kamień, podciągał go już pod górę, na szczyt góry, ale już nie miał sił, słab i ten kamień staczał się z góry, on zaczynał na nowo i na nowo i na nowo. Tak długo będziecie pozornie rozwiązywać prawy społeczno-polityczne, miłości ojczyzny, dopóki ja nie przyjmiecie mnie w nowym przymierzu, w krzyżu i zmartwychwstaniu i was nie zamieszka Bóg, ojczyzna wieczna. Wtedy będą uzdrowione przyczyny, objawy chorób społecznych, politycznych same znikną. Bardzo ważna kategoria. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara. Tu chodzi o Pax Romana. Otóż, tak jak dzisiaj, mimo że powiedzmy tam na Białorusi czy w innych krajach jest konstytucja demokratyczna w porządku, tylko chodzi o to, że panujący w pewnym momencie zaczynają się bawić w tyranów. Diabeł ich mówi: ty jesteś bos, trzymaj tego, trzymaj tego. Ty jesteś niezwykły. I on słucha tego. A jeszcze jak z ust otoczenia, no to wtedy i kieszeń mu się otwiera, i serce, i rzeczywiście. Otóż, jeżeli w naszych czasach są tyrani, którzy nie chcą zrezygnować z władzy, to wyobraźcie sobie, co się działo w czasach starożytnych. Co miasto, to jakiś samozwańczy tyran. I ci tyrani walczyli z sobą nawzajem. Był wielki chaos, przyczyna wielkiego zubożenia, cierpienia ludzi. A tam, gdzie Rzymianie podbijali inne narody, narody pogańskie, Rzymianie wprowadzali prawo, porządek, ład, umiarkowane podatki. I te narody bardzo sobie chwaliły ten pokój rzymski. Te narody dochodziły do ogromnego dobrobytu w krótkim czasie. I chcieli, żeby Rzymianie panowali, z wyjątkiem Żydów, którzy ze względów ambicjonalnych, ze względu na Mesjasza. Oddajcie Cezarowi to, co jest, należy do Cezara. Cezar i Imperium Rzymskie wprowadza wielkie dobro w stosunku do tego, co kiedyś było wśród tych narodów pogańskich. Wprowadza wielkie dobro. Ludzie mniej cierpią. Więc oddajcie. Imperium Rzymskie przez fakt łaciny niejako przygotowały teren do apostolstwa, że język łaciński będzie rozumiany przez ogromne rzesze. Wiele, wiele dobrego Rzymianie przygotowali na epokę zejścia Boga do ludzi. Cezarowi co należy Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Do Boga należy wnętrze Cezara i wnętrze wasze. Do Boga należy. Oddajcie to Bogu, wy i Cezar. Jak Bóg tam zakróluje, to będziecie mieli odpowiedź. Dlaczego ja tak odpowiadam? Może zrozumieli, może Jezus dał im jakieś wewnętrzne światło i dlatego zakłopotani odeszli. Ale w tym względzie, gdy chodzi o miłość ojczyzny, to przez 2000 lat i dziś w kochanej Polsce jest ogromne, ogromne zagubienie. Ogromne zagubienie. I poczynając od Księgi Powtórzonego Prawa, Mojżesz swoich rodaków uczy miłości ojczyzny. Pamiętajcie, że jeżeli przestaniecie żyć przymierzem i dekalogiem, Bóg was opuści i wrogowie wami się zainteresują. Czyli już Mojżesz uczy miłości ojczyzny. Kochać ojczyznę to sobą obecniać Boga, a nie demona przez grzech. Jeżeli się nie obecnia miłości sobą, to się obecnia demona. A demon nie rozwiąże nam problemów. Nie pomoże nam. Wtedy będzie tylko jeden wielki zamęt. Dlatego też ja już w czasach Solidarności otrzymałem na ten temat, przed Solidarnością otrzymałem światło na ten temat. Ja muszę powiedzieć, miałem bardzo ambiwalentne uczucia, gdy chodzi o te msze święte za ojczyznę. Ja mówię, przyjdzie czas, kiedy owszem zwyciężycie i przekonacie się, że problem niby rozwiązany, a nie rozwiązany. I dlatego też było tyle zdziwienia po zwycięstwie Solidarności, jak różnowane Solidarności rzuciły się na siebie jak stado wilków, nawzajem się gryząc. W prasie różni ludzie, bardzo szlachetni, wyrażali zgorszenie i zdziwienie. A myśmy się spodziewali. A ja przyznam się, że się nie spodziewałem. Że uważam, że jest normalka. Biblijna normalka. Trzeba z wnętrza człowieka uczynić ojczyznę Boga. Im więcej takich ludzi będzie, tym będzie lepiej. Czego sobie i wam życzę. Amen. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ja w swoim czasie, chyba w te soboty na mszy świętych, na mszach świętych sobotnich opowiadałem taki fakt, którym posłużył się Kiko Arguello w katechezie, która między innymi dotyczyła rozwiązywania przez Chrystusa problemów społeczno-politycznych. Wspaniale. Duch Święty go natchnął, gdzieś tam w prasie wyczytał taki fakt, który się zdarzył koło Mediolanu. Była fabryka, potężne zakłady amoniaku. I w pewnym momencie syreny zawyły, ostrzegawcze dla mieszkańców Mediolanu, najbliższych dzielnic, bo ten amoniak był w takim stężeniu, że był niebezpieczny dla ludzkiego życia. I apel przez radio, kto tylko może, niech się zgłosi do wynoszenia ludzi, pracowników tego zakładu, którzy są tym amoniakiem, gazem już porażeni, o własnych siłach nie wyjdą, żeby ratować ich. No i oczywiście ludzie samochodami, tym kto mógł, ruszyli w kierunku tego zakładu. I istotnie wynosili tych wszystkich już porażonych ratowanie, karetki, pogotowia kursowały między Mediolanem a tym zakładem. Ale w pewnym momencie obok tych ciężko pracujących ludzi spotkała się grupa mężczyzn i coś się naradzają, coś kombinują, jeżdżą do Mediolanu, wracają, coś przywożą i wyłączyli się z tej akcji. Nie robią, nic nie robią. Więc ktoś do nich podchodzi, słuchajcie, pomóżcie nam, my już sił nie mamy. Oni nawet nie odpowiadali. No i w pewnym momencie pobierali się w kombinezony, jakieś narzędzia, wzięli do rąk i ruszyli w kierunku zakładu. Po pewnym czasie gaz przestał wydobywać się, bo oni wiedzieli, że tak ratując, jak ci ludzie ratują, to można do sądu ostatecznego wynosić, a później jeszcze uciekać z Mediolanu. Uratuje naprawdę sytuację ten, kto się zabezpieczy, weźmie odpowiednie narzędzia, pójdzie i odnajdzie pęknięcie i tę dziurę zatka. Przyczynę. Otóż Jezus pozornie unika polityki, nie zajmuje się polityką, pozornie. Ale politykiem na tej ziemi był tylko Jezus. I tylko ten, kto przychodzi i pozdrawia i zmartwychwstanie wnętrze człowieka. Te dziury, z której serce ludzkiego pochodzą, zamyśli i tak dalej, tam Jezus wymienia. Mówi się, słyszę nieraz, o, to jest taki ksiądz polityczny. Nie lubię kazań politycznych. Otóż ja uważam, że ja jestem księdzem bardzo politycznym, ale oczywiście nie mówię głupot, że głosujcie na tego, bo to pseudo rozwiązanie byłoby. Tylko, że jeżeli my zaczniemy żyć Bogiem, obecniać Boga, to na pewno i w Polsce będzie lepiej i zapewnimy większe błogosławieństwo. Więc pozornie ci, którzy nie są patriotami, są patriotami. Babcia, która siedzi przy kaloryferze, żeby nie było jej zimno i odmawia różaniec, ona może więcej dla Polski robić niż jeden polityk, który sieje tylko zamęt diabelski. Rozumiem, że jeśli się mówi, że nie lubię kazań politycznych, księży politycznych, rozumiem złą politykę, pozorną, zabawę w piaskownicy słów, bo prawdziwym politykiem jest Jezus i ci, w których wnętrza On działa.